Rozdział 64. Ostatni rzut oka na przeszłość. Skończyłem. Raz jeszcze niech wstecz spojrzę. Widzę, jak wraz z Agnieszką przechodzę drogę życia, otoczony dziećmi i przyjaciółmi. Szmerem nieobojętnych mi zresztą głosów. Któż mi najbliższy w tym tłumie? Ileż się zwraca ku mnie na to pytanie, kochanych? Iluż? Ciotka w okularach coraz silniejszych, staruszka w latach podeszła, lecz prosta jeszcze, żwawa, czynna. Z nią zawsze, zawsze przy niej, Peggotty, stara kochana piastunka moja. Zawsze z robótką wieczorem pod lampą, zawsze w nieodstępnym towarzystwie pudełka, z wymalowaną na wieczku katedrą świętego Pawła, kawałkiem wosku i zwijaną miarą. Policzki i ręce starej mej piastunki, tak jędrne niegdyś, że mi w dziecinnych latach nasuwały na myśl okrągłe, rumiane jabłka, trzęsą się teraz zwiotczałe. A czarne oczy, cień na twarzy jej niegdyś rzucające, przygasły. I chyba tylko niezmieniony pozostał w naparstek zbrojny palec, który jak dawniej wyciąga do najmłodszego mego dziecięcia, biegającego pomiędzy nią a ciotką po małym bawialnym pokoju. Spełniły się stare marzenia ciotki. Została chrzestną matką prawdziwej Betsy Trotwood. I Dora, druga moja z kolei córka, utrzymuje, że babcia rozpieszcza i psuje małą Betsy. Widzę coś wystającego z kieszeni fartucha niani. Ni mniej, ni więcej, tylko stara książka z krokodylami. Porwana, zaplamiona, lecz przechowana jak relikwia przez kochaną piastunkę. Dziwne mi się wydaje, gdy własne moje dzieci podnoszą na mnie oczęta, słuchając opowieści o krokodylach i mimo woli przypominam sobie własne dzieciństwo i dawną znajomość z Brooksem z Sheffield. Z chłopcami mymi w czasie rekreacji staruszek pewien puszcza olbrzymie bąki i balony, bawiąc się nimi nie gorzej od dzieci. Czasem chwyta mnie za ręce, ściska i mówi pośpiesznie: cieszę się, Trotwood, możesz mi powinszować. Skończę memoriał w wolnej chwili, a tymczasem upewnić pana mogę, że ciotka pańska jest niepospolitą, niepospolitą kobietą. Któż to jest ta pochylona, o kij wsparta dama? Pozostały ślady dawnej piękności i dumy, ale jakże jest zmieniona, zdziwaczała. Przebywa ciągle w ogrodzie, w towarzystwie czarnowłosej, ponurej, surowej, zwiędłej kobiety ze szramą na twarzy. Podsłuchajmy, co mówią z sobą. Różo, jak się ten dżentelmen zowie? Zapomniałam zupełnie. Pan Copperfield, mówi Róża, pochylając się nad nią. A, miło mi widzieć pana, panie Copperfield. Pan w żałobie. Czas leczy wszelkie rany. Towarzyszka jej niecierpliwi się, powtarza, że wcale w żałobie nie jestem. Wstrząsa nią. Stara się prostuje. Aha. Dawno pan nie widział mego syna. Pogodziliście się z sobą chyba? Wtem wraca jej pamięć. Ręce wznosi z jękiem w górę. Różo, woła w rozpaczy. Różo, on nie żyje. Róża klęka przy niej, pieści ją, uspokaja. To gniewa się na nią. Więcej go od ciebie kochałam, mówi, a potem znów gładzi ją pieszczotliwie, niby chore dziecko po włosach. Odchodzę. Tak, nie inaczej. Widuję je zawsze, te dwie nieszczęsne. Tak im upływają lata. Cóż to za okręt nadpływa z Indii? I jakaż to na nim magnatka, żona mrukliwego szkockiego Krezusa. Byłażby to Julia Mills? Ona sama, ładna i elegancka, z Murzynem, co jej na złotej tacy podaje bilety wizytowe, z żółtą w pstrym na głowie zawoju garderobianą. Przeszły czasy dzienników i sentymentów. Teraz Julia zajęta jest wieczystymi sprzeczkami ze swym Krezusem, podobnym istotnie do burego, gburowatego niedźwiedzia. Zanurzona w złocie, o złocie tylko mówi i myśli. Wolałem ją dawniej, na Saharze, na westchnień mostach kruchych. A może to teraz właśnie przebywa Saharę? Kto wie, bo chociaż posiada bogaty dom pełen gości, zasiada za suto zastawionymi stołami, życie dokoła jej nie rozkwita. Nowe nie zielenią się pędy, nie ma tu kwiatów ani owoców. Wśród tych, których Julia Mills zowie towarzystwem, spotykam pana Jacka Meldona. Szydzi ze swych chlebodawców i żartobliwie nazywa doktora chodzącą staroświadczyzną. Czyżby istotnie towarzystwo składać się miało z podobnych dżentelmenów i dam? W takim razie wrodzona i mi nabyta wzgarda do wszystkiego, obojętność na wszystko, co wstrzymać lub nowe ludzkości dać może rozpędy, wytwarza istotną Saharę, z której obyśmy jak najprędzej wyjść mogli. A doktor, kochany doktor Strong, zawsze zajęty wielkim słownikiem, dotarł już pono do litery D. Szczęśliwy teraz w domowym pożyciu. Herod baba, teściowa, nie używa już dawnych wpływów. Straciła też na znaczeniu i humorze. Zapracowany w kancelarii swej i sądach, ze sterczącymi włosami dokoła szerzącej się łysiny, Traddles króluje wśród stosów papierów. Pytałem go onegdaj, czy Zofia jest zawsze twym sekretarzem? W takim razie nie wiem, jak może podołać. Bywaj zdrów, mój kochany, odrzekł. Dobre to jednak były te stare czasy. Pamiętasz? W Holborn Court? Aha. Gdy ci żona przepowiedziała, że zostaniesz sędzią. Świat o tym wówczas nic jeszcze nie wiedział. Jeśli nim kiedy zostanę, wiesz dobrze, że to kwestia czasu. Opowiem wówczas wiele, wiele ciekawych rzeczy. Szliśmy, wziąwszy się pod ramię. Miałem właśnie obiadować u Traddlesa. Był to dzień urodzin Zofii. Opowiadał mi o swym szczęściu i powodzeniu. Spełniły się wszystkie moje życzenia, mówił. Oto wielebny Horacjusz dostał dożywotnią pensję. Dwaj moi chłopcy najlepsze otrzymują wychowanie. Są celującymi uczniami. Trzy siostry wyszły bardzo dobrze za mąż. Trzy drugie mieszkają przy nas, a trzy ostatnie prowadzą dom ojca od śmierci biednej pani Kruller. Wszystkie są zatem szczęśliwe i mają los zapewniony. Wszystkie oprócz, wtrąciłem, oprócz piękności. Prawda. Nieszczęśliwe to było wyjście za mąż za tego włóczęgę. Cóż chcesz? Oślepiły ją otaczające go blaski. Ha, teraz wzięliśmy ją do siebie, staramy się pozbyć Łotra i rozweselać biedaczkę. Dom Traddlesa jest iście rodzinnym domem. Obszerny, a jednak Traddles dotąd pracuje w bawialnym pokoju i sypia z żoną na poddaszu. Najlepsze komnaty zajęły siostry z pięknością na czele, a i dla tych, co przyjeżdżają z Devonshire, i dla mężatek z ich rodzinami, winny być zawsze gościnne pokoje. Bawiące w Londynie ciągle lub czasowo siostry, trudno zliczyć. Pełno ich spotkało nas na schodach. Wszystkie z kolei uściskały Traddlesa. W salonie królowała piękność, opuszczona żona z małą córeczką. Dzień urodzin Zofii zgromadził przy stole oprócz sióstr panien wszystkie trzy mężatki z mężami, dziećmi, mężowskimi kuzynkami i siostrami. U szarego końca, nieskończenie długiego stołu, królował Traddles, niby patriarcha, a pomiędzy nimi królującą powyżej Zofią połyskiwał bogaty, ale zawsze jeszcze platerowany, niesrebrny serwis. I na tym skończę. Chociaż woła mnie wiele jeszcze ze znanych, a zapomnianych postaci. Przy mnie jest jedna, jak słońce promienne, gaszące wszystko dookoła. Ta mi pozostanie na zawsze. Zwracam głowę Widzę ją w blasku niezmąconej pogody. Widzę ją tuż obok siebie. Lampka moja gaśnie, późno w noc pracowałem. Ta, bez której byłbym niczym, czuwała, dotrzymując mi towarzystwa. Agnieszko, duszo moja, pozostań tak przy mnie zawsze jasną pociechą i nadziei gwiazdą, aby nawet w ostatnią godzinę mroki śmierci rozświeciło mi twoje wskazujące w górę ramię.